Krzysztof Startek, pszczelarz z pasieki Królowa Marysienka w Reblinie. Witam serdecznie.
Witam.
No i Eugeniusz Dańczak, pracownik Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w oddział w Słupsku i z zamiłowania również pszczelarz. Witam także.
Witam pana, witam radiosłuchacze.
Ubiegły 2020 rok no nie był najlepszy dla pszczelarza, także dla miłośników miodu. Jaki jest ten 2021 w tym takim trudnym, ostatnio byliśmy, okresie pandemii koronawirusa, więc jak to wszystko przełożyło się na to, co
no,
trafi
tak jest,
do słoików?
Że nieszczęścia chodzą parami. I pandemia, i ten kwiecień paskudny, jaki się w tym roku nam przytrafił, spowodowało to, że pszczoły są w słabszej kondycji niż to zazwyczaj bywało. Ale jest taka sytuacja, którą trzeba podkreślić, że wśród pszczelarzy są w zdecydowanej większości koledzy amatorzy i są profesjonaliści. I ci, my w tej części, powiedzmy sobie, gdzie są profesjonaliści, to oni ogarniają temat i już w marcu potrafili zajrzeć do uli, nie szkodząc im, spowodować rozpoczęcie czerwienia przez matkę i na dzień dzisiejszy ich pasieki są już w pełni przygotowane do zbierania nektaru. Ta część, którą tworzą pszczelarze amatorzy, no siłą rzeczy inaczej troszeczkę podchodzą wtedy, kiedy się robi cieplej, kiedy te prace nie szkodzą tym rodzinom i u nich ten rozwój pasieki poszczególnych rodzin jest opóźniony, ale każdy z nas, a jest nas tutaj ponad 140 pszczelarzy w rejonowym kole pszczelarskim w Słupsku, jakieś tam wyniki osiągnie. Tak jak powiedziałem, są ci, co nie zrobili prawie wcale błędów i u nich te pasieki są świetnie. Tutaj między innymi kolega Krzysztof taki jest, że on to właśnie tak ma tą pasiekę rozpędzoną. Ale się cieszymy, że mamy takich hobbystów, którzy się do tego pszczelarstwa zaangażowali od kilkudziesięciu lat i dzielnie bronią tego pszczelarstwa przed różnymi zakusami, które na to pszczelarstwo w dzisiejszej rzeczywistości dybie, że tak powiem.
Czyli porównując te dwa lata, panie Krzysztofie, 2021 obecny i poprzedni 2020 rok, to teraz będzie lepiej?
My tak myślimy, że będzie lepiej, ale żeby było lepiej, to każdy pszczelarz musiał już te pszczoły jesienią przygotować do po prostu do następnego sezonu i wcześniej interweniować. Ja pamiętam pierwsze w tym roku zaglądnięcie do ula, założyłem czapkę zimową, kurtkę i zaglądałem do ula, chociaż to było takie zaglądnięcie wcześniej i ocena rodziny pszczelej. Każdą pasiekę, a mamy ich dosyć dużo miejsc po prostu i musieliśmy zaglądać do tego ula. Ja, syn, razem wspólnie musieliśmy zaglądać, patrzeć co potrzeba było zrobić. Zwężyć gniazdo, poszerzyć, dać pokarm i to właśnie stymulacja rodziny. Na tym polegała i każdy pszczelarz się śmiał z nas, niektórzy, to właśnie ci amatorzy się śmieli, co ty, już zaglądasz, po co? Ale to było bardzo ważne i dlatego teraz mogę się poszczycić, że ja już założyłem nadstawki, mam już nektar, pszczoły przynoszą, jakiś tam miód już zaczyna być, a niektórzy po prostu mają, jak to mówią, pozamiatane. Nie zaglądnęli o czasie, pszczoły padły, nie było kondycji, po prostu taka matka musi znosić jajka, znosić sporo tego czerwiu, żeby było, na młode pszczoły. I to było spóźnione. I dlatego takie rzeczy się dzieją.
Ale pamiętam, że w ubiegłym roku było tak, że z pszczelarzami, z którymi rozmawiałem, na przykład jeden miał 30 uli, no i z każdego miał po 30 kg miodu, a w tamtym roku miał ze wszystkich 30 kg miodu.
Rok do roku nie jest równy. Żyjemy w czasach zmian klimatycznych. W tym roku była na przykład piękna zima. Cieszymy i ta zima na przykład służyła pszczołom, bo pszczoły na świecie istnieją już 80-100 milionów lat, są doskonale przystosowane do tych warunków zmieniających się. No niemniej taka anomalia, jaka w tym roku się nam przytrafiła z tym zimnym kwietniem, spowodowała to, że u wszystkich pszczelarzy ten rozwój został spowolniony. I ci, co mieli wiedzę i odwagę i nie zrobili im krzywdy, umiejętnie zaglądając, pobudzając te pszczoły, bo od zniesienia jajeczka do wylotu pszczoły do pracy mija 50 dni. Czyli trzeba było 10 marca zajrzeć, spowodować, żeby matkę zmobilizować do składania jajeczka, żeby rozpoczęła czerwienie. I na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś tak zrobił, to dzisiaj ma silne już rodziny, które intensywnie latają na pobliskie pożytki i u tych pszczelarzy będzie. To, co powiedziałem, bardzo cenimy sobie to pszczelarstwo amatorskie, bo to jest fajne hobby. Ci, co się tym zajmują, no myślę, że są z tego zadowoleni, dumni, bronią tych pasiek, przed różnymi tam, powiedzmy sobie, czynnikami, bo słyszymy, że ktoś tam w kraju poprzewracał, są jacyś tacy ludzie, wandale, którzy niszczą te pasieki, gdzieś kradną, ale tych amatorów, hobbystów wspieramy, bo to są fantastyczni ludzie, dziadkowie często, którzy dla swoich rodzin, dla swoich wnuków ten miód wykręcają, dzielą się tym miodem i to jest fajny sposób na spędzanie takiego czasu, no powiedzmy sobie, chociażby na emeryturze.
Ale bywa tak, że rodzin pszczelich nie brakuje, bo o to w tym wszystkim przecież chodzi, ale ramki są suche.
Proszę pana, proszę państwa, jest taka sytuacja, że w bardzo wielu rejonach naszego tutaj powiatu słupskiego jest przepszczelenie. Jest za dużo pszczół w jednym miejscu, powiedzmy sobie 150 w jakimś tam niedużym, a obok 3 kilometry jest pustynia. I to jest taki, no powiedzmy sobie, temat, jak jest pożytek. Pszczelarze zwożą te swoje pasieki wędrowne. No i jeżeli jest dobry rok, aura sprzyja, to wszyscy mają tego miodu troszeczkę nazbierane. Ale różnie to bywa. No niemniej sztuką jest to, żeby nie podwozić tej swojej pasieki pod pasiekę kolegi, który w tym miejscu ma tam powiedzmy postawioną i wtedy te dwie pasieki w jednym miejscu, no mają trudno nazbierać tego miodu towarowego i stąd prosimy, zalecamy, żeby te pasieki tak rozstawiać, żeby jedna drugim nie robiła tej konkurencji w zbieraniu nektaru.
To tak zamykając ten jeden wątek, tego miodu panowie spodziewacie się więcej w tym sezonie, bo będzie lepszy od poprzedniego, czy na razie po prostu tego miodu nie ma i trzeba czekać?
No wiadomo, że teraz trzeba czekać. Przyroda dopiero się budzi do życia, można powiedzieć opóźniona, ale jest. Rzepak teraz dopiero zaczyna puszczać, a w zeszłym roku prawie był na przekwitnięciu. A teraz my musimy po prostu zadbać o to, żeby był pożytek dla pszczół. Ja mam akurat dosyć dużą tą pasiekę pszczorą, znaczy w kilku miejscach i szczególnie mam tą pasiekę wędrowną. Przewożę ule z miejsca na miejsce. To na nostrzyk, to na grykę, to haber gdzieś kwitnie czy coś, to po prostu już się tak ustalam miejsce, gdzie najlepiej zawieść. I wtedy mam po prostu jakiś plon, można powiedzieć. Bo tak to teraz nasze rolnictwo jest tak po prostu wyjałowione, jak jest ziemniaki, to tylko ziemniaki. Jak zboże, to tylko. Tam nie zobaczy żadnego kwiatka. I tu na naszym terenie rolnicy tak stosują bardzo dużo chemii. I my musimy po prostu uważać, uciekać od tej chemii. Stawiamy w lasach. Miałem też pasiekę fajną w lesie, potrafili mi ukraść jeden ul. W innym miejscu znowu ukradli mi 5 uli. I to właśnie jest, to jest plaga dla pszczelarzy. Boisz się, co będzie. A szczególnie teraz opryski. Opryski rzepaku, czy opryski w sadach, to pszczelarzy niszczy.
To nie tak, za mocno kolega mówi. Rolnicy, wszyscy, którzy stosują środki ochrony roślin, mają ukończone szkolenia. Co 5 lat muszą te szkolenia odnawiać i zdają sobie doskonale sprawę z tego, jakim zagrożeniem jest źle wykonany zabieg ochrony roślin.
Kiedy pracują pszczoły,
tak,
a kiedy można
wiadomo,
robić
opryski. Wiadomo, żelazna zasada, nie wolno robić zabiegów środkami ochrony roślin w czasie, kiedy pszczoły latają. Czyli, że nie ma powiedziane o godzinie 18 czy 19. Nie, jeżeli pszczoły latają do 20, to trzeba się wstrzymać z tymi zabiegami do 20. I widzimy bardzo często w godzinach nocnych, wieczorowych, kiedy te ogromne opryskiwacze wykonują te zabiegi właśnie w porze nocnej, kiedy pszczoły już skończyły swój oblot. I też taka uwaga jest często kierowana pod stronę tych rolników, że jadą z opryskiwaczem w dzień. Ale ten rolnik jedzie na przykład i stosuje dolistne nawożenie uprawianych zbóż, co jest normalną technologią. I ten zarzut jest niesłuszny, że wyjechał, od razu będzie trup pszczoły. Nie będzie, bo na tej uprawie, gdzie ma powiedzmy sobie czy ziemniaki, czy zboża, stara się, żeby nie było żadnych kwitnących kwiatów, bo te kwiaty kwitnące nęcą pszczoły i starają się, jak już to tak utrzymywać te plantacje. Oczywiście kiedyś w historii to była różnorodność, ale się zmieniły czasy. Zniknął na przykład haber bławatek, który był bardzo dobrym pożytkiem, ale na dzień dzisiejszy dopuszczone środki ochrony roślin, bo jeszcze muszę podkreślić, że rolnicy nie produkują tych środków. Oni kupują to, co jest zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa. mają bardzo precyzyjne maszyny, jakim jest opryskiwacz, bo to jest najważniejsza maszyna, bo jeżeli źle zrobi oprysk, to jest katastrofa dla gospodarstwa i jeżeli umiejętnie chroni te uprawiane rośliny, zabiega przed chorobami, to jest to do pogodzenia. Dobro rolnika i dobro pszczelarza, bo pszczelarz żyje z tych upraw, które rolnik prowadzi, czy rzepak, czy sad, czy grykę i nam bardzo zależy na tym, żeby nie robić jakichś wpadek, bo słyszy się od czasu do czasu, że gdzieś jakaś tam katastrofa jakieś, bo ktoś za szybko pojechał. No, pojechał za szybko, narobił problemów i potem rolnik ma ogromne problemy, bo musi uprawiać gospodarstwo z dobrze prowadzoną praktyką rolniczą. Są instytucje nadzorcze, które sprawdzają, jak te zabiegi są wykonywane i rolnicy pilnują się tego bardzo, bo potencjalne represje no, mogą być bardzo, bardzo dotkliwe.
No dobrze, to tak trzymając się jeszcze kwestii pszczół oczywiście, jak panowie oceniacie taki pomysł jak łąki kwietne? To jest taka inicjatywa, która dość przez przypadek się wykształciła nam w Słupsku, bo była susza, stwierdzono, żeby nie kosić tych trawników, żeby ich po prostu słońce nie wypaliło, ale z korzyścią to się stało oczywiście dla pszczół. Z dużą korzyścią?
To na pewno z dużą korzyścią i to nie chodzi tylko o te pszczoły, ale chodzi o różne czmielinki, różne owady, motyle. Naprawdę tego jest wielka gama i każda, nawet i zwykły komar jest potrzebny, nie? I dlatego warto nie kosić trawników, raczej starać się jak najmniej tego koszenia. Ta łąka kwietna, wiadomo, daje nam pożytek i my po prostu z tego korzystamy.
Wiele osób może sobie pomyśleć, no te trawniki to zaniedbane, bo nikt ich nie kosi, a nie wie, co się dzieje w tej trawie, po prostu, jak tam jest życie.
Ta moda przyszła z Anglii i wiemy wszyscy, że w Anglii trawnik na Wembley to jest wzór światowy, 2 centymetry i to wszyscy z tego korzystali. Ale w Anglicy też doszli do wniosku, że właśnie ta różnorodność w uprawie, żeby były te łąki kwietne, wprowadzili i świat to kupił, chwycił to. Dzisiaj w Słupsku mamy naturalne te łąki w postaci tych kwitnących mniszków i warto im dać pożyć te 2-3 tygodnie, niech jeszcze przekwitną i niech te stworzenia, które z nich korzystają, w tym i pszczoły, a za 2-3 tygodnie, kiedy to przekwitnie, można to kosić. Ale odnośnie tych łąk kwietnych, myślę, że to ma duży sens, bo nie jesteśmy przygotowani, bo nam się podoba trawnik wystrzyżony co 2 tygodnie, a to się zmieniło, bo to kosztuje.
Nawet co 3 dni znam takich ekspertów.
No właśnie, to częste koszenie jest jakimś wydatkiem. Taka monokultura trawiasta nie jest jakąś, nie jest na pewno różnorodnością, a są środki, są na przykład w rolnictwie jest dopłata do łąk mokrych, gdzie 1081 zł rolnik dostaje dopłaty do takiej łąki kwitnącej, co prawda tak jak natura tam ukształtowała, nie tak jak rolnik sobie podsiewa, czyli że są projekty miejskie, wiem, że Wrocław taki projekt realizował, nasz Słupsk też wspiera na pewno takie działania, no jak starcza środków finansowych, ale myślę, że powolutku się zmieni to spojrzenie na te trawniki, nie te takie wystrzyżone co 2 tygodnie, a właśnie takie różnorodność, bo to jest urok świata tego. Kwiaty to jest ozdobą naszej rzeczywistości i wymyślili to wszyscy inni na świecie. Skorzystajmy z tego dobrego projektu.
To tak już na sam koniec, kończąc już naszą dzisiejszą rozmowę. Panowie, 7 sierpnia w Słupsku, 8 sierpnia w Słupsku będzie Wielkie Święto Pszczelarzy. Warto przyjść i zobaczyć, jakie dobrodziejstwa macie w swoich pasiekach.
Będzie warto. Naprawdę, co przygotowuje Słupsk, co przygotowuje Centrum Kultury Słupska, naprawdę warto. Dużo nagród, Ośrodek Doradztwa Rolniczego się włącza. Wiele instytucji, naprawdę coś będzie. Słupsk nie widział jeszcze takiej imprezy pszczelarskiej. To będzie naprawdę wielkie święto. Także zapraszamy na jarmark tutaj na ulicę Nowobramską 8 sierpnia. To będzie akurat niedziela, ale będziemy też wcześniej, w sobotę też będą.
Będzie miód, będzie już, miód i jeszcze raz miód.
Będzie już po sezonie pszczelarskim. Pszczelarze już złapią oddech, bo i na pewno przyjadą pokazać się zebranymi produktami
pszczelarskimi. Ale zadowoleni.
Bo nie tylko miód, bo pyłek, bo pierzga, bo propolis, także mieszkańcy Słupska dużo kupują tych produktów pszczelich. Się cieszymy, że dbają o siebie, zwłaszcza w czasach takich jak teraz pandemii, że warto o to zdrowie dbać, trzeba dbać, a jednym ze sposobów to jest konsumowanie produktów pszczelich.
Dziękuję panom za rozmowę. Krzysztof Startek, pszczelarz z pasieki Królowa Marysienka w Reblinie, a także Eugeniusz Dańczak, pracownik Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddział w Słupsku i tak jak mówiłem na samym początku, zamiłowania również pszczelarz. Panowie, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.